Czytamy dalej Ewangelię Mateusza i dzisiaj doszliśmy do tematu, który jest prosty, a jednocześnie trudny. Tak? Bywają takie tematy, które są proste, ale są trudne. I to, co dzisiaj będziemy czytać, to jest to, co Pan Jezus mówi o materialnych dobrach, o naszych, o tym, co jest materialne. I to są proste rzeczy. Tu nie ma jakiejś wielkiej złożonej filozofii, ale to są rzeczy trudne, bo są to rzeczy, które dotykają najgłębszych naszych przekonań, najgłębszych naszych wartości. No właśnie, i to są rzeczy, które są głęboko w nas. Jest takie żartobliwe powiedzenie, nie wiem, pewnie słyszeliście, że portfel się nawraca ostatni. Tak? Czyli w życiu człowieka różne rzeczy powoli się nawracamy, a najczęściej te przekonania dotyczące tego, co moje, to są te, które najdłużej gdzieś tam w nas najczęściej tkwią i sprawiają jakieś problemy. Dlatego, że żyjemy też w takich czasach. W czasach, w których to, co materialne, to, co jest najważniejsze, to moje, tak? Moje to jest chyba najczęściej powtarzane słowo w obecnych czasach. I jedno z pierwszych słów, którego się dzieci uczą, nie wiem, czy zauważyliście, ale to jest jedno z pierwszych słów, które małe dzieci zaczynają mówić, to jest moje, tak? Moje może najpierw jest mama, tata, a potem trzecie słowo jest moje, nie wiem, Jacek, jak tam u was jest już moje, czy?
Daj.
Daj, jest daj, no to takie pochodne, daj. Ona, bo jakby miała siostrzyczkę trochę starszą, to by było to moje, nie? To nie ma tu. Ona na razie myśli, że wszystko jest jej, więc jest tylko daj. Ale jak jest dwójka dzieci, to już się zaczyna moje i rośniemy z tym. I jako dorośli też jesteśmy głęboko przekonani, że my posiadamy pewne rzeczy, że na nie zasłużyliśmy, że je zarobiliśmy. Te rzeczy są dla nas oznaką naszego statusu często, tak? W naszym społeczeństwie. No, im masz więcej, tym jesteś bardziej teoretycznie poważany, tak? Bo w praktyce to tam ludzie co za plecami mówią, to różnie, ale przynajmniej oficjalnie to się uznaje, że tak, ten bogaty to jest ten taki o jakimś wyższym statusie. A na pewno ludzie im bogaci, tym wyższe osoby często mają przekonanie, że coś osiągnęli. Ale jest to wszystko fikcja, kochani. Tak naprawdę to nasze przywiązanie do tego, co materialne, jest fikcją. Jest pewną historią, którą sobie wymyślamy i którą żyjemy. I jest na to kilka co najmniej dowodów. Jeden taki jest, ja wiecie, dla mnie to było ciekawe, kiedy pracowaliśmy na Syberii i zacząłem się uczyć jednego z języków tych małych narodów syberyjskich. I w pewnym momencie odkryłem, że oni mają dwa różne pojęcia posiadania. Że mówienie o czymś, że coś mam, można powiedzieć na dwa sposoby. I tak dla siebie stwierdziłem, że to było takie, jest posiadanie obiektywne w ich języku i posiadanie subiektywne. Obiektywne to jest mam rękę, tak? To jest moja ręka, to jest obiektywne. Nikt z was, no możecie mi ją odciąć i zabrać, ale generalnie ona nigdy nie stanie się wasza, tak? To jest moja ręka. Ona zgnije, jak mi ją odetniecie i zabierzecie, to zgnije i też z niej nic wam pożytku jakby nie będzie. To jest obiektywne. Takie rzeczy możesz posiadać obiektywnie. Rękę, nogę, to co rzeczywiście jest jakby twoje. Ciekawe, w ich języku był, albo zaraz do tego dojdę, ale natomiast jakieś przedmioty, jakieś rzeczy, nie można było powiedzieć, że to jest moje w ich języku. Tego się nie dało powiedzieć. Tego się nie da przetłumaczyć na polski, bo u nas nie ma takiego pojęcia, ale używało się zupełnie innej jakby formy gramatycznej, żeby powiedzieć, nie wiem, że mam książkę, tak? Dlaczego? Bo nie mam tej książki. To nie jest moja książka, to jest, ona w tym momencie jest w moim ręku, nie wiem, w moim domu, należy do mnie w jakimś sensie, ale ona nie jest moja obiektywnie. Ona dzisiaj jest, dzisiaj ją mam, a jutro jej mogę nie mieć, tak? Dzisiaj ja jej używam, a jutro ktoś inny weźmie ją i użyje. Ona należy do klanu, tak? Tam w ogóle takie pojęcie, że coś jest, to są moje rzeczy, jest abstrakcyjne, bo rzeczy są, należą do rodziny, do klanu. Każdy może przyjść i wziąć sobie coś z twojego namiotu i użyć tego, bo jeżeli tego potrzebuje oczywiście, tak? Nie ma takiego, że w moim namiocie są moje rzeczy, a w twoim namiocie są twoje rzeczy i nie daj Boże ruszysz mój garnek, tak? Nie, jak ktoś potrzebuje garnka, a ja go w tym momencie nie potrzebuję, to on go może wziąć. On nie musi mnie pytać o to, tak? On idzie, bierze, używa go i później ja go biorę, kiedy ja go potrzebuję. Jest pewna wspólnota. I to pokazuje, że tacy, my byśmy powiedzieli, prymitywni ludzie mają pojęcie tego, że tak naprawdę rzeczy nie należą do nas. Tak? Rzeczy nie należą do nas. I wszelkie zrozumienie, że coś jest moje, jest pewnego rodzaju wymyśloną historią, tak? Bo ono dzisiaj jest moje, ale jak przyjdzie ktoś silniejszy i mi zabierze ten sweterek, to on już nie będzie mój. Tak? Przyjdą jakieś okoliczności. Kochani, myślę, że ludzie w takich krajach, w których toczy się wojna, przekonują się boleśnie o tym, że status związany z tym, co mam i to, co mam, jest pewną fikcją, która może w przeciągu jednego dnia zniknąć. Tak? Niedawno, jak byłem na konferencji tam w Holandii, oglądałem taki filmik o syryjskich dzieciach, akurat to było. Ale ludzie na przykład w takim kraju jak Syria, tak? Którzy byli bogaci, byli lekarzami, byli prawnikami, może byli inżynierami, byli ludźmi o pewnym statusie, posiadającymi czy jakieś rzeczy, tak? Czy byli przedsiębiorcami, mieli jakiś swój biznes. Nagle wybuchła wojna i w przeciągu dosłownie kilku dni, może kilku tygodni skończyli w namiocie, w obozie dla uchodźców, chodząc po wysypiskach śmieci i zbierając jakieś użyteczne przedmioty, żeby ich użyć i mając jedzenie tylko jeżeli ciężarówka jakiejś organizacji humanitarnej akurat dojechała i przywiozła, tak? Coś do jedzenia. I mogłeś być tydzień wcześniej, mogłeś być lekarzem, który miał własną praktykę, gabinet i zbierał pieniądze od ludzi za leczenie i miał na koncie nie wiem ile zer, ale jeden moment, kiedy wybucha taki konflikt, jak obserwujemy na przykład w Syrii, sprawia, że możesz nie mieć nic następnego dnia. Że ten bank, w którym jakoby te twoje zera leżą, przestaje istnieć i one również przestają istnieć w tym momencie, tak? Że ten twój gabinet nagle trafia w niego pocisk i nie ma gabinetu. Że masz 5 minut na to, żeby się spakować i uciec z twojego domu. I co weźmiesz? Tak? Ile rzeczy dasz rady zabrać? My mieliśmy takie... No, to było takie doświadczenie, które mi uświadomiło pewne rzeczy, bo kiedyś też mieszkając właśnie na Syberii, tam często się zdarzają powodzie i powodzie są gwałtowne, tak? Tam rzeka nagle wzbiera i mieliśmy taką sytuację, gdzie siedzieliśmy sobie przy stole, piliśmy herbatę i w pewnym momencie po prostu wpada sąsiad i mówi, woda się leje, rzeka wylewa, za chwilę tutaj będzie wszystko pływać, mówi 5 minut do samochodu i wyjeżdżamy stąd. I ty siedzisz za kubkiem herbaty i taka myśl, a co ja mam wziąć? Nie? Co ja mam wziąć ze sobą? I masz dosłownie, możesz wejść do pokoju i chwycić, nie wiem, dokumenty, no to, co ci przychodzi do głowy, tak? No dokumenty jakieś, jakiś ciepły sweter, jakiś tam, nie wiem, bochenek chleba może ci, a potem siedzisz i myślisz, a mogłem jeszcze to zabrać, czy tam powinienem był zabrać to, czy tamto. Ale już nie masz szansy, tak, żeby wrócić. I nagle to twoje posiadanie okazuje się, czy fikcja tego, że posiadasz, pokazuje swoją prawdziwe oblicze, że to jest fikcja, tak? Ty dzisiaj to masz, ale tak naprawdę ty tego nie masz. Swoją rękę zawsze zabierzesz ze sobą, chyba że ci ją ktoś odetnie, tak? Więc rękę masz. Pewne rzeczy masz, bo one zawsze są z tobą. Natomiast to, co nie jest częścią ciebie, tak naprawdę nie posiadasz tego. Umownie, w umowny sposób jest to twoje, ale ta umowność może zmienić się z dnia na dzień. I to jest to, co Pan Jezus mówi w tym naszym 6 rozdziale Ewangelii Mateusza. Mówi, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną. Czyli dosłownie w krótkiej formie mówi to, że to, co ja powiedziałem teraz przez ostatnie 10 minut, tak? Czyli w dłuższej formie. Czyli nie ma sensu w pewnym... Znaczy, nie to, że nie ma sensu, ale to nie jest to miejsce, w którym możesz liczyć, że to, co gromadzisz, będzie miało jakiś długofalowy efekt, że będzie twoje. Bo albo ci to zniszczeje, albo ci to złodzieje ukradną, albo coś się innego wydarzy. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. I kochani, jeszcze taka myśl, która mi umknęła, do której chcę wrócić, a jest ważna, bo mówimy cały czas w tym kazaniu na górze, mówimy o czymś, co my byśmy nazwali świętością, tak? Tak nazywamy świętość, czyli jak powinni żyć ludzie oddzieleni dla Boga. I nie każdy z nas jest na tym poziomie, o którym to słowo mówi, ja na pewno nie jestem, ale jest to jakieś wytyczne, którą Pan Jezus pokazuje, w którą stronę to nasze życie ma zmierzać. Ale ważne jest też zrozumieć, że świętość to jest, no zwłaszcza w naszej kulturze, to jest takie słowo, tak? Święty to już jest taki ho, ho, ho. To już tam cały Kościół musi się dobrze sprawdzić, tak? W Kościele Rzymskim, żeby kogoś nazwać świętym, to tam muszą być całe rząd różnych spełnionych warunków i tak dalej. I nie jest to takie proste. Natomiast my w tej biblijnym zrozumieniu świętość z jednej strony jest oddzieleniem dla Boga. Ale musimy też zrozumieć, że tak naprawdę prościej moglibyśmy powiedzieć, że są to również zasady zdrowego życia. To są zasady, jak może żyć człowiek, żeby być szczęśliwym, spokojnym i usatysfakcjonowanym swoim życiem. W prawdziwy sposób. Więc te zasady świętości, one przekładają się też na naszą codzienność. I to może brzmi trochę jak takie spłycenie, tak? Że o, przecież to nie o to chodzi, żebym ja się dobrze czuł, chodzi, żeby Bogu była chwała oddawana, ale jedno jest związane z drugim. Wiecie, jest taki pastor John Piper, baptystyczny w Stanach, który jedną z głównych takich myśli, którą głosił, zawsze było to, że Bóg jest najbardziej uwielbiony w nas, kiedy my jesteśmy najbardziej usatysfakcjonowani w Bogu. Czyli innymi słowy, mówiąc prościej, kiedy my się dobrze czujemy w Bogu, to najwięcej chwały możemy Bogu oddać. Tak? Czyli kiedy ja, czyli nie w sensie takim, że o, jak leżę na plaży tam ze słomką i tak jest cool, jak to mówią, to wtedy chwalę Boga, ale w takim sensie, kiedy my jesteśmy szczęśliwi, to wtedy najchętniej chwalimy Boga też i najszczerzej. Tak? Bo kiedy czujesz się nieszczęśliwy, Lila kręci głową, że ona nie, ale no to Lila, jeszcze masz kawałek do przejścia w tą stronę, ale znaczy, może tak, niektórzy się czują szczęśliwi, jak nie są szczęśliwi, to jest niebezpieczne, ale tak bywa i to trzeba uważać z czymś takim. Ale tak naprawdę, kiedy czujemy się usatysfakcjonowani w takim obiektywnym sensie, bo czasami czujemy się usatysfakcjonowani, kiedy nie jest najlepiej, kiedy pewne rzeczy się dzieją, może obiektywnie one są jakby nieszczęśliwe, ale ty się czujesz wtedy szczęśliwie, tak? Czyli to jest coś, co wyobrażam sobie wielu męczenników za wiarę, tak? Kiedy czytamy opisy, jak ludzie umierali, że umierali za wiarę z wyrazem radości na twarzy, tak? I można powiedzieć, no jak można być szczęśliwym, kiedy cię tam, nie wiem, rozszarpują dzikie zwierzęta? No i tak po ludzku nie można, ale czytamy, że ludzie tak wyglądali, że w tym momencie pierwsi chrześcijanie, którzy oddawali swoje życie za wiarę, wyglądali na szczęśliwych ludzi, pomimo tego, że właśnie w tym momencie ginęli. Tak? Więc w takim sensie jest to możliwe, ale musimy mieć wewnętrzną satysfakcję z naszego życia z Bogiem, żeby prawdziwie oddać Mu chwałę. I nie ma to nic wspólnego z naszymi zewnętrznymi okolicznościami. Możemy być schorowanym człowiekiem, a jednocześnie być szczęśliwym człowiekiem. Tak? Możemy być umierającym człowiekiem i w tym momencie czuć satysfakcję ze swojej relacji z Bogiem. Ja być może wam mówiłem o takim człowieku, którego spotkałem też na Syberii, który umierał na raka, misjonarz. I był tam, w zasadzie no, można powiedzieć po ludzku umierał, bo pojechał jako misjonarz, bo mieszkał w miejscu, gdzie nie było za bardzo lekarzy i ten rak się rozwinął na tyle, gdyby mieszkał u siebie w Stanach, to wykryto by tego raka i no, mógłby jeszcze długo żyć, tak? Ale ponieważ mieszkał na Syberii w dalekiej wiosce, to lekarz lekceważył, ten, który tam jedyny lekarz w całej wsi, lekceważył jakieś tam oznaki tego, co się działo i człowiek umarł. Ale on był szczęśliwym człowiekiem, kiedy ja go widziałem. Ja go widziałem może tydzień, może dwa przed jego śmiercią, może miesiąc. I on żył w bólu, na lekach, ale naprawdę był człowiekiem, z którym przyjemnie było usiąść i porozmawiać, bo widać było satysfakcję. Także te zasady świętości są też zasadami zdrowego życia. I na przykład to, o czym teraz mówiliśmy, tak? Nie gromadźcie sobie skarbów. Kochani, jeżeli nasz poziom materialny jest naszym poczuciem zadowolenia z życia i statusu, to tak jak mówię, niech wybuchnie jakaś wojna w naszym kraju, co stanie się z twoim poczuciem zadowolenia i z twoim poczuciem statusu? Kiedy, nie wiem, z lekarza, inżyniera, kierownika, kogokolwiek, kimkolwiek jesteś, nagle okażesz się człowiekiem w obcym kraju, który zbiera rzeczy na śmietnikach i dostaje miskę ryżu, jak ktoś przyjedzie, a jak nie przyjedzie, to może parę dni nic nie dostaje, tak? Jak będziesz się czuł? Jaki status będziesz wtedy miał? Jeżeli twój status jest związany z tym, to zniszczy cię, to w ciągu tych kilku dni wszystko się rozpadnie. Wszystko zostanie zniszczone. A więc nasze poczucie wartości, nasze poczucie statusu musi być gdzie indziej. I o tym mówi Pan Jezus tutaj, tak? Mówi, nie gromadźcie sobie, nie budujcie swojego poczucia bezpieczeństwa, swojego poczucia wartości na tym, co materialne. Bo to zniszczy się, albo ci to ukradną, albo przyjdą, znacjonalizują i rozkłaczą. I różne rzeczy w historii działy. Tak, ludzie mieli wiele i następnego dnia nie mieli nic. Dobrze, jak z życiem jeszcze uszli, jak to się mówi. I Jezus mówi, gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą, gdzie złodzieje nie podkopują. Albowiem, gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Tak? 6 rozdział, 19, od 19 wersetu. Więc jest to zasada zdrowego życia. Jeżeli twoje przekonanie wartości będzie budowane na Bogu i na twoim wewnętrznym życiu, to nikt ci tego nie odbierze. Żaden terrorysta, żaden nie wiem, nacjonalista, komunista, czy ktokolwiek by cię tam nie łapał i cokolwiek by z tobą nie robił, nie wydrze z ciebie tego, co jest u ciebie w sercu. Tak? I to nie znaczy, że mamy nic nie mieć i tak dalej, tylko myślę, że to rozumiemy, tak? Tylko chodzi o to, gdzie jest twoje prawdziwe poczucie bezpieczeństwa. Jak gromadzić skarby w niebie, tak? Jak gromadzić sobie skarby w niebie? No, najlepiej bym się powiedział, dajcie na kościół, będą skarby w niebie. I tak historycznie tak robiono, ale nie do końca o to chodzi. Jakby kościół może być pośrednikiem pewnym w takim sensie, ale jak to się dzieje? Kochani, jak materialne zamienić na niematerialne? Bardzo prosty schemat. I biblijny schemat. Więc materialne zamienia się na niematerialne w sposób taki, że wspomagamy tego, kto potrzebuje, wspomagamy potrzebującego, a on za to oddaje chwałę Bogu. I w ten sposób to, co nasze materialne przechodzi z ręki, że tak powiem, do ręki, w tych drugich rękach zamienia się w to, co niematerialne i idzie w górę. I staje się naszym skarbem w niebie. Tak? Apostoł Paweł pisał o tym, mówi, że kiedy właśnie pomagamy ludziom, oni, żeby oddawali chwałę Bogu za was. Tak? I to się dzieje. Kiedy pomagamy, ludzie oddają chwałę. Bo zdarza się, że ktoś nie odda. Nie szkodzi, to też Pan Bóg wie. Tak? Bo zdarza się, że komuś pomożemy, a ktoś nas jeszcze tam potrafi przekląć. Tak? Nawet takie sytuacje się mogą zdarzać. Ale to nic nie zmienia. To tym bardziej chwała jest podwójna wtedy, bo Pan Bóg widzi, tak jak czytaliśmy wcześniej, Pan Bóg widzi to, co niewidoczne i chwałę odbiera sobie ze wszystkiego. Ale to, co materialne, zamienia się w niematerialne przez to, kiedy błogosławimy innych. Błogosławimy innych i ci inni ludzie ubłogosławieni oddają Bogu chwałę za to, co my uczyniliśmy, tak? I ta chwała jest tym niematerialnym. U nas, tu na ziemi, to jest niematerialne, ale tam w niebie jest napisane, że Bóg mieszka w chwale. My mieszkamy w ceglanych domach, nam się wydaje, że cegły to jest to, co solidne, natomiast Pan Bóg mieszka w chwale i tam, w tamtej sferze, w sferze nieba, chwała jest, cegły są niematerialne, a chwała jest materialna. U nas tutaj na ziemi cegły są materialne, a chwała jest niematerialna. Tak ktoś powie, chwała. Chwały do kieszeni nie włożysz, jak to się u nas czasami ludzie mówią. Tak, dziękuję, dziękuję tam, nie wiem, do kieszeni nie włożę. Czy tam są jakieś takie powiedzonka różne, niezbyt miłe. Ale chwała tam w tej sferze nieba jest tak solidna, jak u nas kamień, z którego coś się buduje i coś trwa na wieki, a tam chwała trwa wiecznie. Więc w taki sposób gromadzi się skarb w niebie. I tak jak mówię, Kościół może być, powinien być w tym pośrednikiem. Bo Kościół, jeżeli dajemy Kościołowi, to nie po to, żeby Kościół sobie to gromadził i robił to, kumulował nie wiadomo po co, ale po to, żeby stał się pośrednikiem. Czasami Kościół może być takim miejscem, kiedy wszyscy, każdy z nas może dać troszkę, tak? Natomiast kiedy wszyscy damy troszkę, to troszkę może się okazać wiele i to wiele może być użyte w większym celu. I taki powinien być sens dawania w Kościele. Tak? Że owszem, ja jako ja mogę dać tylko tyle, ile mogę. Natomiast kiedy wszyscy dajemy, to możemy zacząć mówić o pewnych, nie wiem, sumach, tak to nazwijmy brzydko, których można użyć do znacznie większego błogosławieństwa, na większą odległość i tak dalej, i tak dalej. Ale to wszystko ma przynosić chwałę. To materialne ma się zamieniać w to, co niematerialne. A co jest esencją tego, co jest w niebie? Bo tam, gdzie jest twój skarb, tam będzie twoje serce. Więc gromadzimy skarby, zamieniając nasze pieniądze czy nasze dobra na chwałę. A Bóg właśnie Bóg mierzy czy naszą wartość, bo Bóg mierzy naszą wartość, ale Bóg mierzy naszą wartość nie tym, co posiadamy, ale Biblia znowu co mówi, że Bóg patrzy na serce. Bóg patrzy na serce. Jesteś tyle warty przed Bogiem, ile twoje serce jest blisko Niego. Nie tyle, ile posiadasz, nie tyle, co zrobiłeś, ale na tyle. Dlaczego Bóg wybrał Dawida jako tego, który, no, czytamy w Biblii, był jednym z ludzi, których Bóg najbardziej ubłogosławił i używał i postawił go jako ten symbol przyszłego króla, tak? Przyszłego, jako symbol Jezusa, jako ktoś, kto w Starym Testamencie był symbolem tego, który miał nadejść. I nawet Jezus, kiedy chodził po ziemi, był nazywany synem Dawida. Tak? Na tyle to było jakby ważne imię, tak? Że nawet Jezusa zwano synem Dawida. I to był ważny tytuł. Dlaczego? Dlatego, że czytamy w Biblii, że Dawid był kim? Mężem według Bożego serca. Tak? Czy gdzieś tam słyszę pomruki jakieś, gdzie brzmi coś jak Boże i serce. Tak. Czy Biblia nazywa Dawida mężem według Bożego serca, czy człowiekiem, który miał Boże serce, którego serce było przy Bogu, przy Bogu Boga, o tak, przy Bogu, przy Bogu. Dawid był człowiekiem, którego serce było oddane Bogu. I wiemy, że Dawid grzeszył, wiemy, że głupie decyzje podejmował, wiemy, że przez jego grzech jego rodzina przewróciła się do góry nogami i Stary Testament nie ukrywa różnych rzeczy, które Dawid sknocił, tak, w swoim życiu, które no, nie zrobił tak, jak powinien był zrobić, ale cały czas był człowiekiem, który był oddany sercem Bogu. I pokutował, oczywiście on nie robił tego, bo robił i nie zwracał na to uwagi, ale pokutował, kiedy trzeba było, próbował coś naprawiać, nie zawsze to było możliwe, tak, nie zawsze to wychodziło, ale był człowiekiem, którego serce było przyklejone do Boga, można powiedzieć, którego serce było we właściwym miejscu. I tutaj Pan Jezus mówi, że nasze serce jest tam, gdzie są cenne rzeczy, gdzie są nasze skarby. Tak? Tam, gdzie coś uważamy za cenne, tam naszym sercem jesteśmy, nasze serce jest w tym miejscu. Jeżeli to jest chwała Boża, to nasze serce jest przy Bogu. Jeżeli to są nasze skarby, które, to co moje, to nasze serce będzie włożone w te rzeczy i kiedy one przepadną, to i my przepadniemy. Idąc dalej w tym tekście, Pan Jezus mówi dalej taki, nie wiem jak dla was, ale trochę trudny może do zrozumienia tekst, bo Jezus posługuje się pewnymi idiomami. Mówi, światłem ciała jest oko. Jeśli wtedy oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje jasne będzie. A jeśli by oko twoje było chore, całe ciało twoje będzie ciemne. Jeśli wtedy światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie. Taki tekst trochę, tak jak mówię, może z was ktoś go rozumiał, ja zawsze jak go czytałem, to tak się zastanawiałem, o co tu tak do końca chodzi. Ale pewnym kluczem, myślę, do zrozumienia tego jest dalszy tekst. Wiecie, często pewne teksty Biblii najłatwiej wyjaśnić innym użyciem pewnej frazy. I w 20 rozdziale, 15 wersecie Ewangelii Mateusza jest przypowieść o robotnikach w winnicy, tak? Tak zwana przypowieść o robotnikach w winnicy i znowu pewnie ją znacie, że Królestwo Boże jest jak pewien człowiek, który wychodził i brał robotników do winnicy. Tak? Najpierw jednych wziął rano, drugich wziął w południe, trzecich wziął za 5:18 i popracowali 5 minut i potem wszystkim zapłacił tyle samo. Nawet tym, którzy pracowali tylko 5 minut w tej winnicy i ci, co pracowali od rana, oczywiście się oburzyli. Tak? Powiedzieli, no jak to, my tu 10 godzin czy tam 8 godzin te truskawki czy winnicy winogrona zbieramy, a oni tylko 5 minut i tak dalej. Nie jest to miejsce, dojdziemy do tej przypowieści, ale właściciel mówi tak, czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Albo czy oko twoje jest zawistne, dlatego że ja jestem dobry? I teraz ta fraza w języku greckim, oko twoje jest zawistne, jest taką samą frazą, jak użyte tutaj, tylko przetłumaczone inaczej, oko twoje jest chore. Czyli tak dosłownie w greckim języku jest napisane, jeśli twoje oko jest złe. Jeśli twoje oko jest złe, to i złe oko jest idiomem, który mówi o patrzeniu z zawiścią. O patrzeniu w zawistny sposób na innych. I myślę, że to znowu w kontekście materialnych rzeczy to jakby ma sens, tak? Bo zawiść jest nieodłącznie związana z tym, co materialne. Albo z tym, co nie moje. Bo zawiść jest uczuciem, w którym jest czymś więcej niż zazdrość, ale jest czymś, co powoduje w nas gniew, bo ktoś ma więcej albo ktoś ma lepsze rzeczy niż ja mam. Tak? To jest zawiść. I to jest zazdrość w zasadzie. A zawiść to jest jeszcze wtedy, kiedy wręcz życzymy komuś źle, bo on ma coś więcej albo on ma coś lepiej niż mam ja. Tak? To jest uczucie zawiści. I Pan Jezus mówi właśnie, że tak naprawdę, wiecie, znowu, jeżeli mówimy o materialnych rzeczach, to oko jest tym najważniejszym organem, które jak ten radar patrzy i tam patrzy, a o ten to ma ładny samochód, a ten to ma dom piękny, a tamten to ma to, tak? A ten ma pewnie dobre konto w banku. Konta nie widzimy, ale to już tam przerabiamy sobie na podstawie tego, co widzimy, tak? Bo tak jest ubrany, bo takim samochodem jeździ, bo coś tam. Często się okazuje to fikcją potem, tak? Bo ktoś jeździ pięknym samochodem, ma same długi, ale to już jakby inna bajka. Natomiast oko jest właśnie tym organem, który powoduje, że to, co w nas wchodzi, zamienia się w zazdrość i zawiść. Więc Pan Jezus innymi słowy mówi, jeżeli twoje oko jest zdrowe, jeżeli patrzysz i widzisz właściwe rzeczy, to całe twoje ciało będzie zdrowe. Kochani, zawiść, zazdrość są uczuciami, które faktycznie mogą zabić człowieka. Mogą doprowadzić do choroby. Można być chorym z nienawiści, tak? Mamy nawet taką frazę. Można być chorym z nienawiści. Myślę, że wzięła się z faktycznych doświadczeń, że czasami zawiść może doprowadzić wręcz do fizycznej choroby, tak? Do zazdrość może doprowadzić do fizycznej, do fizycznych dolegliwości w danym człowieku. Więc jeżeli umiesz patrzeć we właściwy sposób, to całe twoje ciało będzie zdrowe. Natomiast jeżeli twoje masz złe oko, ten tekst mówi, jeżeli patrzysz z zawiścią, to całe twoje ciało będzie ciemne. Zawiść potrafi zatruć każdą dziedzinę naszego życia. Zawiść potrafi, po prostu jest jak trucizna, która rozlewa się na różne części naszego ciała. I zawiść nie jest po prostu taką myślą, o, on ma coś fajniejszego. To nie chodzi, wiecie, o pomyślenie sobie, o, ktoś ma ładną rzecz. No ma, to jeszcze nie jest zazdrość, to jeszcze nie jest zawiść, tak? To nie jest problem powiedzieć komuś, słuchaj, masz coś ładnego, masz coś fajnego. To są miłe rzeczy, komplementy, ale kiedy to zaczyna pracować w nas i myślisz, ja jestem tego godzien, ja powinienem mieć to, co on ma, i zaczyna to wypracowywać w nas wręcz nienawiść do tego człowieka, to jest wtedy już zawiść, tak? Że on ma coś, co należałoby się mi, ja powinienem to mieć, ja jestem od niego mądrzejszy, ja jestem od niego ładniejszy, ja jestem od niego, nie wiem, lepiej urodzony, ja jestem od niego tam taki czy inny. I to spowoduje, że całe twoje ciało będzie chore i całe to światło, ta dobroć, która jest w tobie, stanie się ciemnością. Więc kiedy patrzymy, tak naprawdę wszystko zaczyna się od naszych oczu. Kiedy patrzymy, to co widzimy? Tak? Czy widzimy potrzeby, czy widzimy... Bo znowu, możemy patrzeć i widzieć potrzeby innych ludzi, które Bóg stawia przed nami, żebyśmy mogli je zaspokoić. Albo możemy patrzeć i widzieć, że ktoś ma więcej. Tak? I kochani, to jest naturalne. My zawsze, jak mieszkaliśmy tam na Syberii, przyjeżdżaliśmy do Polski, to widzieliśmy na przykład, jak ludzie żyją czasami w niektórych miejscach, tak, na Syberii. Nie tylko na Syberii, bo to na całym świecie są ubodzy, ale wiecie, zawsze jest pytanie, do kogo się porównujesz, tak? I Polacy zawsze się porównywali do Zachodu, nie? No u nas to jest źle. Dlaczego? No bo u nas to nie jest jak w Niemczech, albo nie jest jak we Francji, albo nie jest jak w Wielkiej Brytanii, albo nie jest jak w Szwecji, albo gdzieś tam, no gdziekolwiek ludzie tam jeżdżą akurat, tak? To u nas jest źle, nie? Ale jak spójrz w drugą stronę, spójrz, jak jest w wielu innych miejscach na ziemi, tak? Nie wiem, spójrz na różne kraje, nie wiem, w Afryce, czy nie, żeby nie być tutaj kogoś nie pomniejszy, ale są kraje, które są ubogie i my, rzadko ktoś patrzy i mówi, no my to mamy dobrze, tak? To już trzeba naprawdę człowiekowi pokazać, przed oczy postawić, powiedzieć, słuchaj chłopie, patrz, jak ludzie potrafią żyć, czego narzekasz? No to czasami się zmityguje, powie, no tak, my mamy nie tak źle. Ale naturalny impuls jest zawsze powiedzieć, ale ja to mam gorzej, bo tamten sąsiad ma lepiej, bo tam jest... Więc co patrzysz, kiedy... Znaczy, co widzisz, kiedy patrzysz, tak? Czy widzisz potrzeby, czy widzisz porównanie, z kim się porównujesz? Czy widzisz, że ja mam więcej, mogę dać, czy lepiej... Czy raczej widzisz, że ja mam mniej i dlatego muszę tam zabrać? Oni nam powinni dać, bo nam tyle lat krzywdę robili, to powinni nam dać. To nasze powinno być, co oni tam mają, tak? Może sprawiedliwość byłaby taka, że tak, ale jak myślimy? Więc to ma na myśli Pan Jezus. Czy zawiść jest tym, co hodujemy w sobie, czy raczej... jasne spojrzenie, otwartość na potrzeby innych ludzi. Otwartość, która powoduje to, że chętnie pomagamy, a chętne pomaganie produkuje chwałę, która jest skarbem w niebie, tak? Żeby znowu ten schemat poprowadzić dalej. Więc dlatego jest to coś ważnego. Idąc dalej, Pan Jezus znowu mówi wyraźnie, nikt nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Tak? Nie da się służyć. Czasami nam się wydaje, że a ja mogę w zasadzie i to, i będę taki, i nie wiem, i będę przywiązany do materialnego, i Panu Bogu, i tu świeczkę, i tu ogarek, tak? Czy tam mamy różne takie tam powiedzonka. Ale Pan Jezus mówi, albo twoje serce jest w jednym miejscu, albo jest w drugim miejscu. Najczęściej jest po drodze, tak? Myślę, że niewielu z nas może się pochwalić tym, że to już w ogóle nic tam, materialne rzeczy nie mają dla nich znaczenia. Ale jeżeli nasze serce jest gdzieś w drodze między tymi dwoma punktami, że odrywamy się od mamona, który jest wielbiony wszędzie wokół nas, i wiecie, naprawdę w dzisiejszych czasach Największe świątynie to są centra handlowe. Już w Polsce tak jest, że chyba jest więcej ludzi w niedzielę. Oczywiście Giżycko nie ma prawdziwego centrum handlowego, więc takie miejscowości to nie widać, ale jak się pojedzie do Warszawy, ja pamiętam, miałem kiedyś doświadczenie, jechałem przez Warszawę w niedzielę i jadę przez całą Warszawę, zero samochodów, zero ruchu. Myślę sobie, Panie Boże, chyba rekord życiowy przejazdu przez Warszawę. I nagle mnie zaćmiło. Myślę sobie, pojadę sobie tam do centrum handlowego tego M3, już na wylocie, zajadę, kupię sobie Coca-Colę. Jak ja potem się przeklinałem za to, jak ja wjechałem do tego centrum, to mi dłużej zajęło wyjechanie później z niego, niż cała droga chyba z Warszawy do domu by mi zajęła. Bo tam po prostu tysiące ludzi kłębiły się w tym centrum w niedzielę. Parking, nie było jednego pustego miejsca na parkingu, żeby ruszyć. Po prostu niedziela, środek dnia, cała Warszawa była w centrum handlowym. Świątynia po prostu. I ludzie spędzają całe niedziele w tych centrach handlowych. Tak? Bo tam można zjeść, bo tam można do kina pójść, bo tam można dzieci zostawić, żeby się pobawiły w jakichś tam tych i przechowalniach tak zwanych. Tak? Więc można po prostu zaspokoić wszystkie swoje potrzeby i ludzie tak spędzają czas w dużych miastach. To są prawdziwe świątynie Mamona, tak? Ja nie mówię, tak się śmieję trochę, nie myślcie, że jak pójdziecie w niedzielę do centrum handlowego, to powinniście potem się miesiąc spowiadać z tego. Nie to mam na myśli, tak? A nie jestem, mam obojętny stosunek do tego, czy w niedzielę handlować, czy nie handlować, jakby nie ma to dla mnie wielkiego znaczenia. Nie o to myślę chodzi, tak? Bo znowu, chodzi o nasze serce. Jak nasze serce jest w właściwym miejscu, to czasami w niedzielę coś zapomnieliśmy kupić w tygodniu, możemy pójść i kupić w niedzielę. To nie powinien być żaden problem. Moim zdaniem. Możecie mieć inne i to nie znaczy, że macie złe. Ale po prostu, jeżeli to jest, nasze uwielbienie jest skierowane na sklepy, na to, co w handlu, to jest źle. Dobra, odrywamy się od tego tematu. Więc dalej Pan Jezus mówi, albo jedno, albo drugie. Albo jedno, albo drugie. I dlatego powiadam wam, mówi, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumienia, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Czy Pan Bóg promuje lenistwo? Tak? Można to tak przeczytać. No, mogę nic nie robić i niech się ktoś o mnie troszczy. Myślę, że nie. Ale Pan Bóg promuje to, że jeżeli promuje zaufanie do siebie, tak? Bo zaufanie nie oznacza tego, że teraz rzucamy pracę, którą mamy, kładziemy się na łóżku i no, niech się Pan teraz troszczy o mnie. Tak? Jak obiecał w dodatku. To nie o to chodzi, ale chodzi właśnie o to, żeby nie troszczyć się, bo tak jak, znowu wracając do tej myśli, że świętość jest po prostu zasadami zdrowego życia. Kochanie, troska zabija, przypuszczam, dzisiaj więcej ludzi niż wojna. Troska w dzisiejszym świecie, takim współczesnym, troska, czyli nasze przeżywanie o rzeczy, na które nie mamy wpływu, nasz stres, bo troska przekłada się na stres, zabija więcej ludzi dzisiaj niż, przypuszczam, wszystkie konflikty zbrojne, które akurat w tym momencie trwają. Ilość ludzi, którzy padają na ataki serca i różne inne choroby właśnie spowodowane troską, troszczeniem się, przeżywaniem jest niesamowita. Jest niesamowita. Dzisiaj ludzie 30-letni mają zawały serca, pracując w stresujących zawodach i to się robi powoli norma, a nie wyjątek. Kiedy ktoś młody ma problemy z sercem, tak? Dlatego, że się troszczymy. I Pan Bóg mówi, nie pracuj, tylko się nie troszcz. Dostaniesz pracę, dostajesz co potrzebujesz, mogą być okresy w twoim życiu, kiedy nie będziesz miał pracy, będziesz musiał zaufać, a będą okresy, kiedy masz pracować. Apostoł Paweł mówi, po co mamy pracować? Apostoł Paweł w jednym z listów mówi nie tak, pracujcie, żeby zaspokoić swoje potrzeby, tylko mówi, pracujcie, żeby mieć z czego dawać innym. Bo wam daje Bóg. To jest znowu taka zasada. Wam daje Bóg, a wy dajecie innym. Taki schemat. A inni co robią? Chwalą Boga, a chwała Boga idzie do góry i staje się naszym skarbem w niebie. Tak uczy Biblia. Nie jest to proste, nie jest to łatwe, nie jest to proste do zaakceptowania w naszym przekonaniu, ale tak naprawdę to jest taki schemat, który nam rysuje Biblia. Bóg daje nam pracę, żebyśmy mogli się zaspokajać potrzeby innych, bo nasze potrzeby zaspokaja Bóg. Też przez pracę. Przez innych, przez pracę, przez różne rzeczy. Kochani, naprawdę jest mnóstwo świadectw ludzi, których i myślę, że wy sami macie takie świadectwa, kiedy Bóg w jakichś kluczowych momentach, trudnych momentach zaspokajał wasze potrzeby. Ale musimy się nie troszczyć. Im więcej się troszczymy, i to jest trudne, to jest oczywiście, że trudne, ale jest sprawdzaniem, gdzie jest nasze serce, jest sprawdzaniem naszego zaufania do Boga. Jeżeli w miarę komfortowych okolicznościach nie możesz spać z troski, to jak mógłbyś pójść w mało komfortowe okoliczności, tak? Jeżeli żyjąc we względnym bezpieczeństwie, zżera nas troska, to jak Bóg nas pośle w miejsca, gdzie nie będzie bezpiecznie, na przykład? To w ogóle, no to nie pójdziemy, bo nas zżera już teraz, kiedy w zasadzie wszystko mamy, tak? Więc to jest też ogranicza to, jak Bóg może nas użyć w naszym życiu, tak? Nasze zaufanie do Niego też wpływa bezpośrednio na to, jak możemy być używani. Słuchajcie, gadać można długo. Pastorzy mają taką słabość, żeby gadać. Więc dalej. Ten tekst mówi, jeśli Bóg przyodziewa trawę polną, mówi, kwiaty są piękniejsze niż wszystkie te wasze ozdoby, które potraficie nawet na siebie nałożyć, nawet drogie panie. Tak mówi Biblia, że nawet Salomon nie miał, blisko nie był przy tych kwiatach, tak? Nawet Salomon w swojej chwale nie był tak przyodziany, jak to, co Pan Bóg przyodziewa. Kwiaty, zwierzęta, które potrafią być tak pięknie przez Boga stworzone i o wszystkie z nich, które się troszczą. A dalej słowo mówi, jeśli więc Bóg przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, to czy nie o wiele więcej będzie się o was troszczył? Jeżeli dla Boga tak ważne jest każdy kwiatek, jest ważny, bo Bóg go stworzył, dlatego nie depczcie trawników też, kochani, jako chrześcijanie mamy też się troszczyć o to, co wokół nas. I czasami jako chrześcijanie mamy takie nastawienie, a to i tak wszystko tutaj będzie zniszczone, to ja jeszcze podepczę też, bo co tam, i tak zniknie. A Biblia uczy nas inaczej. Biblia mówi, że to jest wszystko to, co Bóg stworzył i mamy się o to troszczyć i jako wierzący mamy być tymi największymi ekologami. Tak? Możecie się do drzew nie przykuwać, niekoniecznie, ale mamy być tymi, którzy cieszą się tym, co Bóg stworzył i troszczą się o to, co Bóg stworzył. I Bóg stworzył pięknie te rzeczy, które mają być w piec wrzucone, a jeszcze bardziej zatroszczy się o nas, bo my jesteśmy dużo cudowniejszym stworzeniem niż to źdźbło trawy, które rośnie tutaj na trawniku obok nas. Ono jest cudowne, ale my jesteśmy stworzeni jeszcze bardziej cudownie. I dalej mówi Jezus, bo tego wszystkiego poganie szukają. Tego wszystkiego szukają poganie. Kochani, esencją pogaństwa jest to, żeby ustawić się jakoś tam w życiu. W tych różnych duchowych siłach. Wiecie, znowu, my pracowaliśmy z animistami i wiemy trochę, jak to wygląda. Takie właśnie prawdziwe pogaństwo. Prawdziwe pogaństwo, nie w takim negatywnym sensie pogaństwo, ale po prostu jest system myślenia, w którym musisz ustawić się w bezpiecznym miejscu, udobruchać wszystkie duchowe siły, ułożyć wszystko wokół, żeby żaden duch, żadna siła nic ci nie zrobiła, to znaczy musisz temu dać ciastko, temu wódki nalać, tamtemu duchowi mąki nasypać, jeszcze innemu pieniążek położyć, tak? I wtedy będziesz gdzieś tam, znajdziesz to miejsce. I taki poganin żyje w każdym z nas, w głębi. Ta obrzędowość nasza, nawet chrześcijańska, taka tradycyjna obrzędowość jest często takim pogaństwem tak naprawdę, że niewiele się różni od pogaństwa takiego wprost. Więc Jezus mówi, tego wszystkiego szukają poganie. Czego? Tego, żeby właśnie sobie zapewnić bezpieczne miejsce. Siebie ułożyć w życiu, ustawić. Natomiast my mamy wiedzieć, że Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ojciec Wasz Niebieski wie. Jeżeli wierzymy, że Ojciec się o nas troszczy, to musimy Mu się poddać jego trosce, tak? Musimy poddać się temu i wiedzieć. I szukajcie najpierw Królestwa. Ostatni werset, trochę tak przelatujemy przez nie, ale czas ucieka. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. I tu Pan Jezus daje jeden warunek, tak? Dlatego wszystkiego jest jeden warunek. Czyli to nie jest tak, że z automatu Bóg się o nas troszczy, bo tak. Ale Jezus mówi, jest jeden drobny warunek. Szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Żyjcie Bożym Królestwem. Królestwo Boże to jest władza Boga w naszym życiu. Kiedy chcemy się poddawać Bogu, to szukamy Królestwa. Kiedy szukamy sprawiedliwości, pamiętajcie, że tak jak mówiliśmy, sprawiedliwość głównie wyraża się w pewnego rodzaju relacjach z ludźmi. Sprawiedliwość to nie jest oko za oko, ząb za ząb. Tak? Jak nam się podświadomie wydaje, że sprawiedliwie to równo, tak? A często mówimy, sprawiedliwie nie znaczy równo, się dzieciom mówi, tak? Często sprawiedliwie. Ale Boża sprawiedliwość jest inna. Boża sprawiedliwość dotyczy relacji i jest inna. Jest związana z łaskawością, z miłosierdziem, z przebaczeniem. To jest Boża sprawiedliwość. Gdyby Bóg chciał być z nami sprawiedliwy w takim naszym sensie, oko za oko, ząb za ząb, to niewiele by z nas zostało za chwilę. Natomiast Bóg jest sprawiedliwy w stosunku do nas, czyli jest miłosierny, łaskawy i sprawia, że ta nasza relacja z Nim istnieje i funkcjonuje. Więc słowo dalej mówi, nie troszcie się o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski, dosyć ma dzień swego utrapienia. Żyj dzisiejszym dniem. Trochę to jest inaczej niż, to nie o to chodzi, żyj chwilą, tak? Jest takie gdzieś tam w literaturze, żyj chwilą, ciesz się. Znaczy, to jest coś podobnego, ale żyj chwilą czasami jest kojarzone z takim hedonizmem, tak? A, co tam jutro, dzisiaj sobie zrobię dobrze. Nieważne, co będzie jutro. To nie do końca o to chodzi, ale Biblia mówi, żyj dzisiejszym dniem. Jak dzisiaj jesteś, dbasz o to, żeby stać przed Bogiem, dbasz o sprawiedliwość w swoich relacjach, masz co jeść, masz gdzie mieszkać, masz w co się ubrać, to nie przejmuj się, co będzie jutro. Jutro będzie to samo, Bóg się o to zatroszczy. Nawet jak dzisiaj masz oddać część z tego, co masz, żeby zaspokoić czyjeś potrzeby, to jutro będzie wystarczająco, żeby dalej zaspokoić twoje. Co nie znaczy, że ciągle będzie więcej. Tak? My też żyjemy w takim przekonaniu podświadomej historii progresu, że będzie coraz lepiej, będzie coraz więcej. Taką gdzieś mamy zaszczepioną myśl, ale tak naprawdę nie, bo nawet, kochani, jakbyśmy mieli połowę tego, co mamy dzisiaj, i tak by nam starczyło. To większość z was już jest w takim wieku, że pamięta, jak było 20-30 lat temu w naszym kraju. Nie mieliśmy, nie wiem, 1/4 tego nie mieliśmy, co dzisiaj mamy. Kto miał samochód 30 lat temu? Parę osób. Ja pamiętam, jako dziecko to się na ulicy się bawiliśmy, bo samochody jechały raz na pół godziny i po asfalcie mogliśmy latać i się ganiać po asfalcie. Bo nikt nie zwracał uwagi, tylko tam się krzyknęło, o teraz samochód jedzie, to schodzimy z asfaltu. Bo samochód jechał raz na pół godziny, tak? Bo kto miał? Bo miał jeden na, nie wiem, na 100 może miał jakiś samochód. I tak było, tak? Żyliśmy. Telefon kto miał? Kochani, telefon był jeden tam na pół bloku czasami, tak? I to jakieś takie, tak, czasami na korbkę, a teraz co, każdy w każdej kieszeni telefon siedzi. Jeden w jednej kieszeni, drugi w drugiej kieszeni, pięć w szufladzie, bo już stare i dalej działają, ale to już nie ta technologia, więc dali nam nowy, to stary do szuflady wsadziliśmy i trzy leżą w szufladzie, dwa w kieszeniach. No to takie przykłady można by mnożyć, ale czy 30 lat temu żyło nam się, no trudniej w pewnym sensie tak, ale żyliśmy, żyliśmy. Funkcjonowaliśmy, funkcjonowaliśmy. Byliśmy szczęśliwi, byliśmy, bo nie od tego to zależało, ile telefonów mamy w kieszeniach, ale od zupełnie innych rzeczy. Także nie zawsze to znaczy, że będziemy mieli więcej. Może będziemy mieli połowę, ale kiedy będzie nasze zaufanie będzie w Bogu, kiedy nasza troska będzie ograniczona, bo nasze zaufanie będzie większe, kiedy będziemy żyli dzisiaj, bo dzisiaj jest dzisiaj, a co będzie jutro, to Pan Bóg wie, to będziemy we właściwym miejscu. I to jest świętość, to są zasady zdrowego życia tak naprawdę. Kochani, tak jak mówię, troska zabija, stres zabija w sensie dosłownym, i nie o to chodzi, żebyśmy się zabili. Są ważniejsze. Czasami dobrze się stresować, kochani, ale z powodu ważnych rzeczy. Lepiej się stresować z powodu tego, co ważne, niż stresować się z powodu tego, co nieważne. Tak? Bo ja nie mówię, że być może stresu nie będzie, ale wolałbym się stresować z powodu tego, że nie wiem, gdzieś Ewangelia nie jest głoszona, że gdzieś, jak to słowo mówi, nie dba się o wdowę, sierotę, przybysza i te wszystkie rzeczy, które Biblia wymienia jako sprawiedliwość. Wolałbym się o to stresować, niż o to, czy jutro będę miał dwa razy więcej w lodówce albo, nie wiem, dwa razy więcej ubrań czy czegoś takiego. Są właściwe rzeczy, o które można się stresować. Niekoniecznie trzeba się stresować o te niewłaściwe. Tak jak wspomniałem, temat jest trudny, ale prosty jednocześnie. Każdy z nas przyjmie go tak jak mu mówi jego serce i oby Duch Święty nam to wszystko dalej wyjaśniał.